Kochani, od kilku tygodni rozważamy niezwykle ważny temat. Próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie niezwykle ważne. Co zrobić z resztą swojego życia? Przed każdym z nas jest jakiś czas, który Bóg nam darował dla jakichś określonych zadań, określonych celów. Stąd też bardzo ważną rzeczą jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobię z resztą mojego życia. Bo Bogu chodzi o to, aby nasze życie miało znaczenie. A mówiliśmy o tym, że życie ma znaczenie wtedy, kiedy poznajemy naszego Boga, rozumiemy Jego pragnienia dla naszego życia i te pragnienia realizujemy. Proste. Nasze życie będzie miało znaczenie, jeśli poznajemy naszego Boga, rozumiemy i poznajemy Jego pragnienia, Jego cele dla naszego życia, a potem te Jego pragnienia i Jego cele dla naszego życia realizujemy. Taki jest Boży plan dla nas. Mówiliśmy o tym, że największym Bożym pragnieniem dla naszego życia jest to, byśmy poznawali Boga i kochali Go z całego naszego serca. To pierwsze pragnienie nazwaliśmy, pamiętacie jak? Ojejku, za mało powiedziałem chyba. Andy, pamiętasz? Uwielbieniem. Tak, wiem, że pamiętacie, ja wiem, że to jest trudno, słuchajcie, tak z sali odpowiadać. Nazywamy uwielbieniem. Drugim Bożym pragnieniem jest to, żebyśmy będąc razem ze sobą, poznając siebie nawzajem, kochali jedni drugich. I to Boże pragnienie nazywamy, pamiętacie jak? Wspólnotą, społecznością, koinonią, wspólnotą. Jest jeszcze jedno pragnienie, o którym pięknie Bill mówił tydzień temu. To pragnienie nazywamy służbą, bo Boże Słowo mówi, abyśmy służyli jedni drugim. A dzisiaj będziemy mówili o niezwykłym marzeniu naszego Boga dotyczącym naszego życia. Niezwykłym. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki produkt końcowy Bóg chce uzyskać w naszym życiu? Co chce, aby w naszym życiu było na finale? Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie. Ja kiedyś sobie zadałem pytanie, modląc się w ogóle o Bożą wolę dla mojego życia, rozważając to rzeczy dotyczące Bożej woli, modląc się, otrzymałem odpowiedź ustami jednego z wykładowców, który pokazał mi, że ostatecznym, finalnym celem tutaj na ziemi, jaki Bóg chce osiągnąć w moim życiu, to w moim życiu chce osiągnąć jak największe podobieństwo do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Czy myśleliście kiedyś o tym? Na finale naszego życia Bóg chce, żebyśmy byli jak najbardziej podobni do Jego Syna Jezusa Chrystusa. Gdy oddajemy życie Jezusowi, nawracamy się do Niego, rozpoczynamy naszą chrześcijańską wędrówkę, to Biblia ten proces nazywa procesem duchowego rozwoju, uczniostwa, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Boże Słowo mówi tak, bo Bóg tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Jesteśmy przeznaczeni do tego, by stać się podobnymi do Jezusa Chrystusa. A inny fragment mówi tak, że Bóg chce, abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, czyli w Jezusa Chrystusa. Bo wiecie, gdy upodabniamy się do Jezusa Chrystusa, to wtedy zaczynamy żyć pełnią życia i wtedy spełnia się słowo, które sam Pan Jezus Chrystus powiedział jako marzenie dotyczące naszego życia. Nie wiem, czy pamiętacie to marzenie. Jezus powiedział, ja przyszedłem, żeby owce miały życie. I jakie życie? Obfite, w obfitości. I jest to związane właśnie ze stawaniem się coraz bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. Im bardziej stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa, tym nasze życie jest coraz bardziej obfite. A dzisiaj jako refren będę powtarzał jedną myśl, jedno zdanie. Bóg chce, bym był jak Jezus. Kiedyś śpiewaliśmy taką starą pieśń, może tutaj starsi panowie pamiętają jeszcze, Paweł jest tutaj, wiem, ja jestem, Władka też widzę, taką pieśń się śpiewało kiedyś, chcę być jak Jezus, Aniu też pamiętasz, nie? Chcę być jak Jezus, nie wypominając wieku, chcę być jak Jezus, tego pragnę, Czarek, to pamiętasz, nie? Chcę być taki jak On. Bożym pragnieniem dla naszego życia jest to, byśmy na finale naszego życia byli podobni do Jezusa Chrystusa. On chce, żebyśmy każdego dnia stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Bo kiedy będziesz kochał tak, jak kochał Jezus, będziesz miał lepsze relacje z innymi ludźmi. Kiedy będziesz żył tak, jak żył Jezus, będziesz łatwiej przechodził przez problemy. Kiedy będziesz myślał w sposób, w jaki myślał Jezus, będziesz przeżywał mniej stresów i mniej zmartwień. Kiedy będziesz robił to, co Jezus robił, będziesz odczuwał większy pokój w swoim sercu. A kiedy będziesz kochał tak jak Jezus i robił wszystko tak jak robił Jezus, to twoje życie osiągnie wyższy poziom. Wspaniałe? Niesamowite. Chciałem powiedzieć masakryczne. Nie, niesamowite. Niesamowicie cudowne. I co jest niezwykle ciekawe, kochani, kiedy upodabniamy się do Jezusa Chrystusa, nie stajemy się bardziej religijni. Stajemy się bardziej ludzcy. Według tej miary człowieczeństwa, jakim jest Jezus Chrystus. Nie chodzi o religijność. Zupełnie nie chodzi o religijność. I dlatego dzisiaj chcemy przyjrzeć się kolejnemu pragnieniu Bożemu względem naszego życia, kolejnemu celowi dla naszego życia. A tym celem jest upodabnianie się do Chrystusa. Poddanie się procesowi upodabniania do Jezusa Chrystusa. To proces, który zajmie całe życie. To nie jest łatwy proces. Ten proces polega na uczeniu się myśleć bardziej o innych niż o sobie i patrzenia na rzeczy z Bożej perspektywy, a niekoniecznie z naszej własnej. Jak już mówiłem, proces ten nazywa się uczniostwem, a uczniostwo to proces stawania się takimi, jakim był Jezus Chrystus. To jest Boże pragnienie dla naszego życia, bo Bóg chce, bym był jak Jezus. I podobnie do Jezusa Chrystusa stajemy się, podejmując 5 podstawowych działań, o których już powiedziałem. Do Jezusa stajemy się podobni, kiedy uwielbiamy Boga. To znaczy, kiedy Go poznajemy i kochamy Go coraz bardziej. Do Jezusa stajemy się coraz bardziej podobni, kiedy jesteśmy we wspólnocie i patrząc na różnych ludzi, często na tych, którzy nas ranią, zaczynamy tych ludzi mimo wszystko kochać. Do Jezusa stajemy się podobni, kiedy zaczynamy wzrastać w naszej wierze i nasz charakter jest przemieniany, kiedy wchodzimy w proces uczniostwa. W Biblii jest niezwykle ciekawy wiersz, który mówi o Jezusie Chrystusie, że Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Dzisiaj trochę więcej o tym będę mówił. Do Jezusa stajemy się także podobni, kiedy dzielimy się Ewangelią, dobrą nowiną z innymi. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o 3 niezwykłych i zaskakujących narzędziach, które Bóg może i chce wykorzystać dla kształtowania w nas podobieństwa do Jezusa Chrystusa, inaczej mówiąc, dla kształtowania w nas właściwego charakteru. Ale zacznę od niezwykłej Bożej obietnicy. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 wiersz. Jest niezwykle ważna obietnica. Poproszę, żebyście nad tą obietnicą się skoncentrowali. Na tej obietnicy się skoncentrowali. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Zwróćmy uwagę na słowa we wszystkim. To oznacza, że w bolesnych sprawach, w złych rzeczach, w głupich błędach, w zranieniach zadanych nam przez ludzi, w chorobie, Bóg współdziała ku dobremu. Niezależnie co się dzieje w moim życiu, Bóg współdziała ku dobremu. I tutaj nie chodzi wcale o to, że wszystkie okoliczności są dobre. Wiele z tych okoliczności jest bardzo złych, ale chodzi o to, że Bóg ma moc je wykorzystać, by dobre rzeczy się w moim życiu zdarzały. Słowo tutaj zapewnia, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Współdziała ku dobremu. To nie jest obietnica dla wszystkich ludzi. I słuchajcie, to jest bardzo ważne. To nie jest obietnica dla wszystkich ludzi. To jest obietnica dla tych, którzy Boga miłują. To nie jest obietnica dla tych, którzy żyją byle jak i myślą, że Bóg będzie współdziałał z nimi ku dobremu. Nie. To jest obietnica dla tych, którzy Boga miłują. Z tymi Bóg współdziała ku dobremu. I na tym właśnie polega życie, które jest wypełnione realizacją Bożych pragnień. Jeśli mówisz Bogu tak: Boże, nie rozumiem tego wszystkiego, co się dzieje, ale chcę robić to, co Ty chcesz, abym robił. Chcę być taki, jakim Ty chcesz mnie mieć. To Bóg mówi, że nawet złe rzeczy w moim życiu, nawet krzywdy wyrządzone przez innych, nawet głupie decyzje, pomyłki, błędy, porażki będą współdziałały ku dobremu, jeśli Bogu oddam to wszystko. Ja lubię bardzo fragment Bożego Słowa, który mówi tak. Powierz Panu drogi swoje, a On będzie prostował twoje ścieżki. Inaczej mówiąc, jeśli już coś w życiu nakrzywiłeś, a powierzysz to Bogu, to Bóg ma moc sprostować te rzeczy. Dla swojej chwały i dla przemiany mojego i twojego charakteru. To jest Boża obietnica. Ona daje nam pewność. Dlatego nigdy nie rezygnujmy. Biblia mówi, że choć nasze ciała się starzeją, to ten wewnętrzny człowiek odnawia się ustawicznie. Jeśli Bóg chce upodobnić cię do Chrystusa, to znaczy, że masz rozwijać Jego charakter, Jego duchową dojrzałość. A następnie będziesz musiał przejść przez różne rzeczy, przez które przechodził Jezus Chrystus, bo Bóg chce, bym był jak Jezus. Wiecie, były momenty w życiu Jezusa, kiedy był zmęczony. Były takie momenty? Były. Były takie momenty, kiedy był nierozumiany, smutny, samotny, a nawet zagniewany. Musimy się z tym liczyć, że w naszym życiu takie momenty będą. Był czas, że był poniżany, raniony, złośliwie traktowany i ty także spodziewałeś się, że takie rzeczy będą w twoim życiu się zdarzały. I dzisiaj chciałbym, byśmy przyjrzeli się trzem wydarzeniom z życia Jezusa, które przysporzyły mu wprawdzie wiele ciężkich, trudnych doświadczeń, ale one są dzisiaj lekcją dla nas, jeśli chodzi o kształtowanie naszego charakteru. Będziemy patrzeć na Jezusa w Getsemane, na pustyni oraz na krzyżu, gdzie go lżono. I przez tę historię będziemy coś uczyli się o tym, w jaki sposób, jakich narzędzi Bóg używa, jakie rzeczy wykorzystuje, żeby wykształtować w nas charakter Jezusa Chrystusa. Kochani, w naszym życiu będziemy doświadczać tych samych trzech rzeczy. Będziemy mieć swój ogród Getsemane, będziemy mieć swoją pustynię i będziemy mieć sytuację, kiedy będziemy lżeni, tak jak lżony był Jezus na krzyżu. Dlaczego? I co chce Bóg z tymi sytuacjami zrobić? Chce je wykorzystać do przemiany naszego charakteru, bo Bóg chce, bym był jak Jezus. Będziemy przeżywać kłopoty, będziemy kuszeni, będziemy poniżani. Te rzeczy nas nie ominą. I chciałbym, byśmy dzisiaj przyjrzeli się, w jaki sposób Bóg te trzy rzeczy, tak niemiłe, potrafi wykorzystać dla naszego dobra, dla zmiany naszego charakteru, dla upodobnienia nas do Jezusa Chrystusa. Pierwsza rzecz to są problemy, kłopoty, nasze życiowe doświadczenia. Bóg wykorzystuje problemy, aby nas nauczyć ufności do Niego samego. Często Bóg wykorzystuje problemy, które nas spotykają, by nas nauczyć zaufania do Niego, bo Bóg chce, byśmy byli tacy jak Jezus. Zobaczcie, co mówi list do Rzymian. List do Rzymian mówi tak, ucisk, a ucisk to jest coś nieprzyjemnego, wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Bóg chce, żebyśmy zdobywali doświadczenie i rozwijali nasz charakter. On chce, żebyśmy się rozwijali. Celem naszego ziemskiego życia, kochani, nie jest wygoda. Etap życia ziemskiego nie jest etapem wygody. Jeśli myślisz, że celem życia jest komfort, będziesz nieustannie rozczarowany. Celem życia nie jest komfort. Życie jest ciężkie, gdyż życie jest przygotowaniem do wieczności w niebie, gdzie nie będzie bólu ani łez. Tu jest czas prawdziwego przygotowania. Na razie jesteśmy na etapie budowania charakteru, a budowania charakteru nie czyni się leżąc cały dzień przed telewizorem. Charakter buduje się w doświadczeniach. Życie nie jest łatwe. Jezus nigdy nie mydlił nam oczu, mówiąc, że wszystko będzie się układać. Wręcz przeciwnie, Biblia mówi, że będziemy musieli przejść przez wiele ucisków, zanim wejdziemy do Królestwa Bożego. Będziemy cierpieć prześladowania, będą nam dotykały różne złe sytuacje. I kiedy to zrozumiemy, że Bóg chce budować charakter w naszym życiu, to wtedy będziemy wiedzieć, że będą przychodziły problemy, które będą nas uczyły zaufania do Niego. Bo Bóg jest zainteresowany naszym charakterem. Wiecie, Bóg nawet nie jest zainteresowany miejscem naszej pracy. To prawda, jest zainteresowany miejscem naszej pracy, ale bardziej niż miejsce naszej pracy go interesuje, bardziej interesuje go to, jak my w tej pracy się zachowujemy. Czy prezentujemy tam Jego samego, bo Bóg jest bardziej zainteresowany naszym charakterem niż czym innym. Kiedy przychodzą różne ciężkie sytuacje dla naszego życia, często zadajemy pytanie, dlaczego mi się to przytrafiło? A odpowiedź w większości przypadków może być bardzo prosta. Przytrafiło się to dlatego, abyś wzrastał, budował charakter i rozwijał się. Nie chodzi o to, że te rzeczy, które nam się przytrafiają, są dobre. Nie wszystkie one są dobre. Ale Bóg ma moc wykorzystać je do tego, by przemienić nasz charakter, by upodobnić nas coraz bardziej do Chrystusa. Kochani, polecam wam najnowszy numer naszej gazety Teraz i Zawsze. Jarku, dziękuję za pomoc przy jej tworzeniu. Dzisiaj na pierwszym nabożeństwie dużo mówiłem o naszej gazecie, ponieważ jest tam artykuł na temat przechodzenia przez trudności, przez kryzysy. Włodek Tasak, nasz pastor tutaj od nauczania, napisał niezwykły artykuł. Jeśli nie macie Teraz i Zawsze, to dzisiaj kupcie, bo to będzie grzech zaniechania, jak nie przeczytacie tego artykułu. W tym artykule Włodek zacytował wypowiedź Augustyna z Hippony. Posłuchajcie tej wypowiedzi. Bóg w swej mądrości uznał za lepsze, by dobro mogło wydobyć się ze zła, niż żeby zło nie zaistniało w ogóle. Posłuchajcie raz jeszcze tego zdania. Bóg w swojej mądrości uznał za lepsze, by dobro mogło wydobyć się ze zła, niż żeby zło nigdy nie zaistniało. Każdy problem ma swój cel. Niektóre są wynikiem dopustu Bożego, w niektóre sami się pakujemy. Sami sobie je tworzymy. Bóg mówi, chce, abyśmy względem problemów zareagowali we właściwy sposób. Tak, byśmy nauczyli się, jak myślał Jezus, działali, jak działał Jezus, postępowali, jak robił to Jezus i abyśmy kochali tak, jak kochał Jezus. To wszystko ma nam pomóc wzrastać. Kiedyś w swojej naiwności, gdy byłem na studiach, dostałem moją pierwszą Biblię od znanego wam tutaj Grzegorza Widawskiego, przeczytałem list Jakuba. I w liście Jakuba przeczytałem fragment, który mówi o tym, że przykazania Boże przynoszą, przestrzeganie przykazań Bożych przynoszą człowiekowi wolność. I pomyślałem sobie, wtedy to był mój etap, czułem się jak pies spuszczony z łańcucha, po raz pierwszy na dłuższy moment wyjechałem bez rodziców. Czułem się jak pies spuszczony z łańcucha, który musi zasmakować wszystkiego, czego do tej pory nie próbował, a w przykazaniach wyczytałem, że niektóre rzeczy są niewłaściwe, żeby lepiej ich nie próbować. Ale ja byłem mądrzejszy. Uważałem, że przykazania ograniczają moją wolność, że jeśli chcę być wolny, to ja muszę spróbować. I pamiętam ten dzień, kiedy w wiosenne popołudnie siedziałem na ławeczce pod uczelnią i płakałem. I mówiłem, jaki ty jesteś głupi, gdybyś przestrzegał Bożych praw, gdybyś posłuchał Pana Boga, dzisiaj byłbyś wolny, a teraz wszedłeś rzeczy, które nigdy się już nie odwrócą. I wiecie, i Bóg podał mi rękę, wyciągnął mnie z tego i wiecie, co zrobiłem? Biblia mówi takie piękne zdanie. Wraca pies do swoich wymiocin. Wraca pies do swoich wymiocin. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Przywieszacie nad łóżkiem swoim półkę. I rano budzicie się, wstajecie łubud głową. Bo zapomnieliście, że ta półka tam wisi. I czasami trzeba się w głowę rąbnąć 10 razy, żeby zapamiętać. Bo jesteśmy tak niewyedukowani, jeśli chodzi o Boże kwestie, że czasami musimy doświadczyć bólu wielokrotnie. Tak było w moim życiu. Bo nie uwierzyłem w to, co mówi Boże Słowo. Uważałem, że jestem mądrzejszy od tego, co Bóg wymyślił. Więc musiałem dostać w głowę, a widocznie to nie była głowa, tylko łeb wtedy jeszcze. Musiałem dostać wielokrotnie, żeby wiedzieć, żeby Bożych zasad nie łamać. Do dzisiaj muszę obrywać, żeby nauczyć się tych Bożych prawd, tych Bożych prawd z Bożego Słowa. Dlaczego tak? Bo Bóg chce, bym był jak Jezus. Jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie miał Jezus, to było właśnie w ogrodzie Getsemane. Jezus wiedział, że będzie pojmany, aresztowany, powieszony na krzyżu, bo przecież w tym celu przyszedł na ziemię, po to, żeby umrzeć za nasze grzechy. Tego wieczora przechodził udrękę związaną z wypełnianiem Bożego planu. Tego wieczoru przechodził udrękę związaną z wypełnianiem Bożego planu. Zabrał ze sobą swoich uczniów do ogrodu Getsemane, do ustronnego miejsca. Potem wziął trzech najbliższych, Piotra, Jakuba i Jana. I tam zaczął się modlić. I posłuchajcie, co mówi Boże Słowo. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. Czy ktoś z was w życiu nigdy nie przeżywał niepokoju i trwogi? Niech podniesie rękę. Nigdy nie przeżywałeś niepokoju i trwogi. Nie ma nikogo z nas. To jest nasze doświadczenie. Niepokój i trwoga jest doświadczeniem życiowym. Dalej czytamy. Rzekł do nich. Zwierzył się Jezus. Wyznał to, co było w jego sercu. Smętna jest moja dusza aż do śmierci. Kto z nas nie miał nigdy w życiu stanu smętności duszy? Takiego przygnębienia, głębokiego ciężaru, które spoczywało na naszym sercu. Jezus właśnie to doświadczał. I zobaczcie, jak zareagował na właśnie takie doświadczenie, które będą naszym udziałem, może nie raz, wielokrotnie. Oczywiście w mniejszej skali niż doświadczył Jezus, ponieważ na nim spoczęły winy wszystkich ludzi, od Adama do ostatniego człowieka, który pojawił się na ziemi. I zobaczcie, jak Jezus reaguje. To się wyraża zdaniem modlitwy. Abba, Ojcze, modli się do swojego Ojca i do swojego Boga. Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Nigdy tego nie dostrzegałem, ale w tym tygodniu dostrzegłem sens tej modlitwy. Jak byście nazwali taką modlitwę? Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja wola, ale niech się Twoja wola w tej sytuacji stanie. Co wyraża Jezus tą modlitwą? Pokorę i co jeszcze? Zaufanie do Boga. Tą modlitwą Jezus wyraża swoje zaufanie do wszechmocnego Boga. Wyraża głębię swojego zaufania. To jest bardzo ważne. Będziemy przechodzić przez swoje Getsemane. Będziemy i przechodzimy przez poważne problemy. Jak się wówczas modlimy, kiedy przez problemy przechodzimy? Może powinniśmy modlić się tak jak Jezus. Po pierwsze powiedział: Boże, wiem, że możesz zabrać ode mnie ten problem. Boże, wiem, że możesz zabrać ten problem. Boże, chcę, żebyś zabrał ten problem. Zauważacie to w modlitwie? Chcę, żebyś zabrał ten problem. I po trzecie, jednak, Boże, jeśli Ty chcesz, abym przechodził przez ten problem, to niech się dzieje Twoja wola. O te trzy rzeczy Jezus się modlił w ogrodzie Getsemane. I tak samo my możemy modlić się, gdy doświadczamy problemów. Po pierwsze, Boże, wiem, że masz moc, by mój problem rozwiązać, uzdrowić mnie z tej choroby, załatwić moje problemy finansowe, pomóc mi w załatwieniu relacji. Boże, wiem, że masz wszelką moc. Panie, jeśli chcesz, to proszę Cię, zrób to. Ale jeśli jest coś innego, jeśli chcesz, żebym przeszedł przez te problemy, to ja to chcę. Niech się dzieje Twoja wola. Wiecie, wielu ludzi by powiedziało, że to jest modlitwa niewiary. Jezus powinien pozytywnie wyznać. Prawda? Nie czytaliście nigdy o tym? Powinien wyznać pozytywnie. Ale on tutaj wcale pozytywnie nie wyznaje. A może właśnie to jest pozytywne wyznanie, które mówi: ufam Ci i chcę przejść przez to, co sprawi, że spełni się Twoja wola. Wiem, że mi jest łatwo mówić, gdy czuję się świetnie, gdy jest fajna atmosfera, mili ludzie wokół mnie. Ale co wtedy, kiedy przychodzą problemy? Pomyślmy nad tą modlitwą. Ona jest niezwykle ważna i niezwykle treściwa. Boże, wiem, Ty jesteś w stanie zabrać ten problem. Ja chciałbym, żebyś go usunął, ale jeśli Ty chcesz, abym cierpiał, jestem gotów przez to przejść. Niech się dzieje Twoja wola. To jest zaufanie, bo Bóg chce, bym był taki jak Jezus. A Jezus był pełen ufności do Ojca. Dwie praktyczne wskazówki. Ja wprawdzie pierwszej z nich nie robię w sposób, chociaż zachęcam do tego, bo to może być ciekawe, żeby coś takiego zrobić, ale ja pamiętam, zapisuję w swoim sercu różnego rodzaju doświadczenia, które miałem. Chociażby to studenckie doświadczenie, to jest chyba jedno z najczęstszych przeze mnie doświadczeń, które używam. Po pierwsza rzecz, warto jest pamiętać doświadczenia. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapamiętać je umysłem, to warto je sobie zapisać. Przez jakie doświadczenie przeszedłem i czego się z tego nauczyłem, co Bóg we mnie to wykształtował, a potem dzielmy się naszymi doświadczeniami. Nie trzymajmy ich dla siebie. Boże Słowo mówi, że to, czego się nauczyliśmy, mamy przekazywać następnym pokoleniom. Ja to robię. Notuję wprawdzie nie na papierze, bo ja mam trudności z pisaniem, ale notuję to w swoim umyśle i w swoim sercu. Może jak jeszcze bardziej pamięć będzie zawodziła, to zacznę notować. Ale robię to po to, żeby dzielić się z innymi tym, co w swoim życiu przechodzę. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy przechodzimy przez trudne chwile, kiedy dotykają nas problemy, kiedy boli nas serce z powodu bólu, który nas spotyka, dobrze jest mieć perspektywę wieczności. Dobrze jest pamiętać, że kiedyś spotka nas nagroda, że rzeczy, które zostały okupione przemianą naszego charakteru, zostaną nagrodzone. Biblia mówi tak: nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Ucisk jest chwilowy, chwała wiekuista jest nieprzemijająca. W wieczności Bóg nas nagrodzi. Dlatego możemy powiedzieć: Boże, nie wiem, dlaczego przechodzę przez te rzeczy, przez te problemy, ale chcę Tobie ufać. I kiedy tak robimy, dzieją się dobre rzeczy. Nie bądźcie zdziwieni, kiedy przychodzą na was problemy. Powinniśmy być szczęśliwi, że podzielamy cierpienia Jezusa, bo będziemy radować się z Nim w chwale. Tak mówi Boże Słowo. To jest lekcja z Bożego Słowa, ponieważ Bóg nas obficie wynagrodzi. Druga rzecz, za pomocą której Bóg kształtuje którą Bóg wykorzystuje do kształtowania naszego charakteru. To jest pokusa. Kto z nas nigdy nie przechodził żadnych pokus? No, witajcie w klubie. To jest, wszystko się zgadza z Bożym Słowem. Za chwilę o tym powiemy. Wiecie, Bóg nikogo nie kusi. To jest prawda Bożego Słowa. Bóg sam nie jest podatny na pokusy, ale nikogo też nie kusi. Boże Słowo mówi, że jesteśmy kuszeni przez własne pożądliwości i że diabeł nas kusi. Problemy to są te narzędzia, które dopuszcza Bóg, aby nas pociągnąć bliżej siebie. Pokusy to są te rzeczy, które wciska nam diabeł, aby odsunąć nas od Boga. To jest różnica między problemem a pokusą. Problemy to często to są rzeczy, które czasami Bóg dopuszcza, żeby nas przybliżyć bardziej do siebie. Pokusa to jest to, co chce diabeł nam wcisnąć, żeby nas odsunąć dalej od Boga. Taka jest różnica. Zapamiętajmy, to jest niezwykle ważna myśl, bo Bóg nigdy nikogo nie kusi. Wiecie, dlaczego pokusa może zostać wykorzystana do kształtowania w nas charakteru? Ponieważ pokusa daje nam możliwość wyboru, czy postąpimy dobrze, czy postąpimy źle. Zgodzicie się, że za każdą pokusą idzie mój wybór? Mogę wybrać dobrze, mogę wybrać źle. Pokażę wam na przykładzie pewnej drobnej pokusy, jaka mnie spotkała kilka wyborów temu, w poprzedniej kampanii wyborczej. Otóż pojechałem najpierw zawieźć, ja w innym miejscu głosowałem niż moja żona, a pojechałem zawieźć moją żonę i zobaczyłem nagle, ku zdziwieniu, że jestem wpisany na listę także w tym okręgu, gdzie moja żona. No więc zagłosowałem tam. Byłem zdziwiony, że tam jest, wprawdzie byłem zameldowany, ale gdzie indziej zawsze głosowałem, byłem wpisany w innym miejscu. Zagłosowałem i potem pojechałem sprawdzić do tego następnego okręgu, w którym byłem. Też tam byłem. No i myślę sobie, podwoje szanse mojego kandydata. Prawda, taka drobna sprawa, nie? Kochani, to się zaczyna od takich drobnych spraw. To się zaczyna od drobnych ustępstw. Ale nie zrobiłem tego. A kusiło mnie, ojejku. Tak chciałem, żeby mój kandydat wygrał. Drobna rzecz. Ale czasami stajemy przed większymi wyborami. Często pokusa, z którą przychodzi diabeł, tak jak było na pustyni, bo Jezus był kuszony na pustyni. Często pokusy przychodzą do nas po największych duchowych doznaniach. Jezus przed chwilą usłyszał głos, został ochrzczony. Halleluja, chwała Panu. Został napełniony Duchem Świętym. Mało tego, usłyszał głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Niesamowite duchowe przeżycia? Chcielibyśmy mieć takie? Ja marzę o takich przeżyciach. I zaraz po tym przeżyciu, 40 dni na pustyni kuszony przez diabła. Często jest tak, że gdy doświadczamy jakichś dobrych, duchowych rzeczy, za chwilę zaczyna się pustynia, gdzie jesteśmy kuszeni przez diabła. I diabeł przychodzi z pokusą, a pokusa bardzo często jest wyjściem naprzeciw naszej naturalnej potrzebie w nienaturalny sposób. Naszej naturalnej potrzebie, byśmy ją zaspokoili w nienaturalny sposób. Ilustracja banalna. Może nie do końca pasująca. Opowiadałem wam kiedyś. Miałem kiedyś naprawdę wielką potrzebę, będąc w moim Gąsocinie, mieszkając jeszcze, jako pacholę, taką potrzebę pojechania do Warszawy. Opowiadałem wam to kiedyś. I zabrakło mi 100 zł wówczas na to, żeby dojechać do Warszawy. No ale przyjechał kolega z wojska, zaprosił mnie do restauracji i tam, może sobie leżeć, zaprosił mnie do restauracji i w pewnym momencie zobaczyłem, że z jego portfela wypadło dokładnie 100 zł. Słuchajcie, to jest autentyczna historia. I on tego nie widzi, ale ja to widzę. I tam leży zaspokojenie mojej potrzeby. Krzyś chciał się znaleźć w Warszawie. Słuchajcie, ja walczyłem ze sobą. Schyliłem się, wziąłem te 100 zł i oddałem mojemu koledze. A dzisiaj jestem w Warszawie. Trochę dłużej to trwała ta podróż. Inna historia, też znana wam, bo wam opowiadałem kiedyś. Nie zapomnę tego do końca życia, mam nadzieję. Lekcja była bolesna. Byłem małym chłopcem, chodziłem do przedszkola i wśród drewnianych klocków zauważyłem jeden, nie potrafię rysować, ale on był takiej długości. I zapragnąłem mieć ten klocek. Drewniany, szary drewniany klocek, taki zwykły, jak 40 parę lat temu w przedszkolach były. To nie był Lego. To był taki dobry, socjalistyczny klocek. I tak mi się on spodobał, że go wyniosłem z przedszkola, zaniosłem go do domu. Nie przespałem całą noc. Jestem Bogu wdzięczny. Następnego dnia go odniosłem. Tego klocka nigdy nie zapomnę. Kochani, często pokusa przychodzi wtedy, kiedy mamy naturalną potrzebę, a zły przychodzi, żebyśmy ją zaspokoili w nienaturalny sposób. Masz potrzebę seksualną, to ci podeślę pokusę. Masz ból i chcesz go zaspokoić, chcesz go uciszyć, podeślę ci narkotyki, alkohol czy jakieś tam różne rzeczy. To jest broń, którą zły chce, abyśmy naturalne nasze potrzeby zabijali i wypełniali w nienaturalny sposób. A każda pokusa daje nam możliwość wyboru dobra albo zła. Bóg chce, żebyśmy wybrali dobro, ponieważ On chce, abyśmy byli tacy, jak był Pan Jezus Chrystus. Jak już mówiłem, po każdym, kiedy Jezus został ogłoszony Królem, Synem Bożym, zaraz był kuszony. I kilka rzeczy o pokusie, które są bardzo ważne. Niektóre z was, z tych rzeczy są nam bardzo dobrze znane. Pierwsza rzecz, jaką możemy się nauczyć, to pokusa nie jest grzechem. Grzechem jest dopiero reakcja, zła reakcja na pokusę. Pokusa sama w sobie nie jest grzechem. Wiecie, ja jako pastor jestem kuszony. Nie wiem, czy wiecie, że pastorzy są kuszeni. Chcę wam powiedzieć, że pastorzy są szczególnie kuszeni i wam powiem dlaczego. Bo diabeł zna biblijną zasadę. Uderzy pasterza, a co się wtedy zrobi? Rozproszą. To zamiast walić w pasterzy, kochani, to się módlmy o nich. Tak, to się módlmy. Chrońmy ich w szczególny sposób. Chrońmy ich w szczególny sposób. Ja jestem Bogu wdzięczny. Siedzi tutaj na sali moja żelazna modlicielka. Krysiu, chylę czoła. Zadzwoniła kiedyś Krystyna do mnie w momencie, kiedy mi tak palma odbiła, że pomyślałem, a zrobię coś tak nieodwracalnego, że wszystko przekreślę. Bo przyszła na mnie taka pokusa, zmęczenie, bo wtedy przychodzi pokusa, kiedy jestem zmęczony albo rozleniwiony. Wtedy byłem zmęczony, przepracowany. I pamiętam jeden telefon i do dzisiaj z wdzięcznością o tym mówię. Zadzwoniła Krysia i mówi do mnie, słuchaj, co się dzieje, chodzisz dzisiaj cały dzień za mną. I wiedziałem, Bóg się o mnie troszczy. Bóg się o mnie troszczy, chce, żebym dokonał właściwego wyboru. Dlatego musimy się modlić o siebie nawzajem. Nie jest grzechem być kuszonym. Reakcja na pokusę może być grzeszną reakcją. Druga rzecz, wszyscy jesteśmy kuszeni. Nie ma człowieka, który by nie był kuszony. Boże Słowo mówi, że każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. Trzecia rzecz, mamy Bożą obietnicę, że pokusa nigdy nas nie przerośnie, a w zasadzie to jest tak, że pokusa nie przerośnie Bożych możliwości w nas. Bo tam jest napisane, że dotąd nie przyszło na nas pokuszenie, które by przerosło siły nasze, ale z pokuszenia Bóg da wyjście, abyśmy je mogli znieść. To Bóg jest siłą do znoszenia pokus. Pokusy nigdy nas nie przerosną. I czwarta rzecz. To jest taka, że każda pokusa, już mówiłem o tym na początku, staje się okazją, by zrobić właściwą rzecz. Każda pokusa daje możliwość postąpić dobrze, ponieważ mamy wybór. Jezus, gdy był kuszony, powiedział do diabła tak, idź precz ode mnie, szatanie. Pismo mówi, że tylko Bogu swemu będziesz się kłaniać i tylko Jemu będziesz służyć. On dokonał wyboru, odrzucił ofertę diabła, a podjął decyzję o zrobieniu właściwej rzeczy. Tak zachował się Jezus. I za każdym razem, kiedy przychodzą na nas pokusy, mamy do podjęcia decyzję. Albo zrobimy coś dobrego, albo zrobimy coś złego. Cytując książkę jednego autora, który powiedział tak, każdy z nas jest o krok od bycia idiotą lub o krok od bycia zwycięzcą. Wszystko zależy od decyzji, jaką podejmujemy. A co Bóg? Bóg chce, bym był podobny, by był jak Jezus. Kilka rzeczy praktycznych, jeśli przychodzą pokusy. Jeśli przychodzą pokusy, Biblia zachęca nas do tego, abyśmy myśleli o tym, co jest wartościowe, o tym, co jest cenne. Ja zauważyłem właśnie, że na mnie najczęściej pokusy przychodzą w momentach albo przepracowania dużego, albo w momentach rozleniwienia. kiedy się rozleniwiam, wtedy przychodzą pokusy. A Boże Słowo mówi tak. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest godne pochwały. Dlatego mamy pytanie, o czym myślisz? Ilustracja. Pamiętacie historię z ogrodu Eden? Adam i Ewa, Bóg stworzył dla nich piękny sad, piękny ogród z mnóstwem drzew. I powiedział im tak, skoncentrujcie się na tych wszystkich cudownych drzewach oprócz tych dwóch. A oni się skoncentrowali na tych dwóch zamiast korzystać z całego sadu. I tak my robimy. Bóg daje przed nami wiele piękności, cudowności, a nas ciągną te rzeczy, które Bóg mówi, nie dotykaj. Tak działamy jak Adam i Ewa. Stąd pochodzą nasze problemy. Zamiast koncentrować się na tym, co piękne, co prawdziwe, co poczciwe, to my ciągle grzebiemy przy tych rzeczach, o których mówi Bóg, nie dotykaj. A potem pomóżcie mi, bo tragedia przyszła. Tak jest w moim życiu. Ja nie jestem aniołem, prawda, córeczko moja? Nie jestem aniołem. Mam, jak to mówi się, swoje za uszami. I wiem, że wiele rzeczy dzieje się źle, ponieważ dokonuję złych wyborów. Więc pierwsza rzecz, koncentruj się na dobrych myślach. Druga rzecz bardzo ważna, już o nim wspomniałem, podając przykład. Przepraszam, Krysia, że tak do tablicy cię wziąłem, ale miej swojego duchowego partnera, bo lepiej jest dwóm niż jednemu. Znajdź sobie kogoś, do kogo będziesz mógł zadzwonić, pojechać, powiedzieć, jestem kuszony jak diabli. Albo diabli mnie kuszą. Albo same pokusy mnie kuszą, bo sami jesteśmy kuszeni też przez swoje pożądliwości. A gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, gdy grzech dojrzeje, efektem będzie śmierć. I to jest tragedia, pokusy. Módl się o mnie. Nie daję sobie z taką i taką sferą życia rady. Znajdź sobie kogoś, komu będziesz mógł zaufać i komu będziesz mógł powiedzieć o tym, z czym sobie rady nie dajesz, żeby ktoś był dla ciebie wsparciem. Mamy, robimy to. Rozmawiamy, mamy grono przyjaciół, z którymi rozmawiamy o tym. Ja mam takich ludzi, o których wiem, że mogę zadzwonić do nich, gdy przychodzą na mnie złe rzeczy i nie nakopią mi za to, że jestem kuszony. Tylko będą się modlić. A więc znajdź sobie takiego partnera duchowego, który będzie się modlił o ciebie. I kolejna rzecz, do której tu zachęcamy, to zachęcamy do uczestniczenia w takim seminarium świadomej przynależności, do seminarium duchowego rozwoju, w którym mówimy, jak sobie radzić z rzeczami. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą Bóg może użyć dla kształtowania w nas charakteru Jezusa Chrystusa. I to jest rzecz najbardziej przez nas chyba nielubiana, bolesna. Bóg używa wykroczeń względem nas, by nauczyć nas przebaczać, bo Bóg chce, byśmy byli tacy jak Jezus. Posłuchajcie raz jeszcze tego zdania. Bóg używa wykroczeń przeciwko nam, by nauczyć nas przebaczać, bo Bóg chce, byśmy byli tacy jak Jezus. Co to jest wykroczenie? Wykroczenie to jest naruszenie prawa względem nas. Naruszenie należnych nam dóbr osobistych. A Jezus nauczył nas modlitwy. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli naruszyłeś czyjąś własność, to oznacza, że wtargnąłeś na jego terytorium, wykorzystałeś go, a do wykroczenia dochodzi zawsze, kiedy ktoś nas zrani. I prawda jest taka, będziemy doświadczać zranień i będziemy ranić innych ludzi. Czasami dzieje się to w sposób zamierzony, czasami totalnie niezamierzony. Ale prawda też jest taka, że przyjmowanie zranień, jakie nam wyrządzają inni ludzie, jest najbolesniejszym sposobem upodabniania się do Chrystusa. Właściwe podejście do zranień, które nam inni ludzie wyrządzają, najbardziej upodabnia nas, jest najboleśniejszym sposobem upodabniania nas do Chrystusa. Bo wiąże to ze sobą przyjęcie krytyki, zdrady, złośliwości, niezrozumienia, czasami przemocy słownej, fizycznej czy nawet seksualnej. I chcę wam powiedzieć, Bóg tego nienawidzi. Te rzeczy, które wymieniłem, są nienawidzone przez Boga. Bóg nienawidzi zła. Bóg każe zaniechać zło. Nie możemy pozwolić na to, żeby zło działo się w naszym życiu. Ale On mówi, jeśli je ponieśliśmy, to mamy Mu przynieść nasze zranienia i On ma moc obrócić te zranienia w nasze dobro. To jest niezwykłe. Bóg ma moc obrócić te zranienia w dobro. Wiecie, każdy jest w stanie obrócić dobro w dobro. Zgodzicie się? Ale obrócić zło w dobro już nie każdy potrafi. A Bóg zna tę sztukę i potrafi to uczynić. Zobaczcie, nawet zło, które zostało wyrządzone Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi, prześladowania, kpiny, biczowanie, powieszenie na krzyżu, upokorzenie, zabicie. Czyż Bóg tego całego zła nie obrócił dla naszego dobra? Jak jest? Obrócił czy nie? Obrócił. To całe zło obrócił dla naszego dobra. Trudno jest uwierzyć, gdy się przez to przechodzi. Ale myślę, że gdybyśmy w sercach pogrzebali, to byśmy mogli odnaleźć wiele takich sytuacji, które Bóg obrócił w końcu dla naszego dobra. I tak było z Jezusem. To, że obrócił zło w dobro, przyczyniło się do zbawienia całego świata. Bóg nie powstrzymał swojego Syna przed cierpieniem, ale On wydobył z całego tego zła dobro. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, nie tylko wziął grzechy świata na siebie, nie tylko wziął zapłatę za nasze grzechy, ale znosił kpiny tych, którzy stali pod krzyżem, a nawet tych, którzy wisieli obok Niego. Jaką reakcję miał Jezus, gdy kpiono z Niego, gdy Go raniono, gdy Go bito? Jego reakcją było zdanie: Ojcze, odpuść im, albowiem co? Nie wiedzą, co czynią. Co Jezus zrobił? Jezus zrezygnował z prawa do rewanżu. Zrezygnował z prawa do rewanżu. A co jest największym? Może jeszcze inaczej. Rezygnując z prawa do rewanżu, odpowiedział dobrem na zło. A Bóg chce, bym był podobny jak Jezus, nawet w takich rzeczach. Niektórzy z nas zostali zranieni miesiąc temu, 10 lat, 20, 30, 40. Wielu z nas trzyma zranienia. Ja coś wiem na ten temat. Sam nosiłem wiele lat urazy, zranienia. Wiem, na kogo to najgorzej wpływało. Najbardziej to wpływało na mnie samego. Mówiłem sobie, ja nie mogę tego wybaczyć. Przez to, co się stało, ja cierpię, cierpią moi rodzice. Ja nienawidzę. Ja nie mogę sobie pozwolić na przebaczenie. Ale nigdy nie stanę się taki jak Chrystus, jeśli nie nauczę się tak jak On przebaczać. Najlepszym świadectwem naśladowcy Chrystusa to nie jest sposób, w jaki radzimy sobie, gdy jest nam miło. Nie jest sposób, kiedy jest nam miło, ale to, w jaki sposób radzimy sobie z bólem. Jak zareagowałby Jezus? Wiecie, mówiłem to na pierwszym nabożeństwie. Mam sąsiada, który mimo zakazu palenia na klatce schodowej kopci za każdym razem. Wielu z was ma takich sąsiadów. I nieraz sobie myślę, zło jego. Ale chyba zanim go złoję, to powinienem z nim chyba porozmawiać. Może wystarczy rozmowa. Ale wiem, jak mnie to zjadało. Aż przyszła mi taka myśl. No jak go złoję, to jak mu powiem o Jezusie, który mi przebaczył? To nie znaczy, że on robi dobrą rzecz. Ja mam prawo do tego, żeby powiedzieć, to jest niewłaściwe. Niszczysz moje zdrowie. Ale reakcja w inny sposób. Totalnie w inny sposób. To drobnostka, o której wymieniłem. Ale wielu z nas dźwiga poważniejsze rzeczy. Ja też doświadczyłem poważniejszych zranień. Wiem, co to jest nienawiść, hodowana latami całymi, bo sam jej doświadczyłem. I miałem powody, mógłbym wymienić całą listę. Ale gdy czytam o Jezusie, to odkrywam, że jedną z najbardziej chrystusowych rodzajów miłości jest cierpienie dla dobra innych ludzi. To jest najwyższa forma miłości, bo nie ma większej miłości, niż ktoś życie kładzie za swoich przyjaciół. Podsumowując, Bóg pragnie, bym był jak Jezus. A On, Jezus, przeszedł przed Getsemane. W takim razie ja także i ty także będziesz przeżywał swoje własne Getsemane, gdzie będziesz musiał nauczyć się ufać Bogu. Boże, wiem, że masz moc. Chciałbym, żebyś to zabrał, ale niech się stanie Twoja wola. Bóg chce, bym był jak Jezus, więc będę przechodził przez pustynię. Być może dzisiaj przez taką pustynię przechodzisz. Przez pustynię posuchy, wszystko wypalone. Będziesz kuszony na różne sposoby, ale celem jest, byś nauczył się robić to, co Bóg chce, abyś robił, kiedy stoisz przed pokusą. czy będziesz posłuszny i dokonasz właściwego wyboru. Bóg chce, bym był jak Jezus. Dlatego będę musiał przejść przez krzyż. Przez krzyż nadużyć, kiedy ludzie będą mnie ranić z premedytacją. A co ja będę musiał? A ja będę musiał nauczyć się im przebaczać. Tak jak mówi Boże Słowo, odpuszczajcie sobie wzajemnie, jak i Bóg odpuścił wam w Chrystusie. I jeszcze warto pamiętać o jednej rzeczy. Żadna ze spraw, które nas dotyka, nie wymyka się spod Bożej kontroli. Bóg nad wszystkim czuwa. I po naszych cierpieniach przysposobia nas do wielkiej swojej chwały. Bóg chce, abyś na finale życia był podobny do Jezusa Chrystusa. I znacie te dwa przykłady, bo je niedawno używałem. Stary Testament pokazuje Boga jako garncarza, który bierze glinę i w swoich dłoniach wyrabia ją, aby z niej wytworzyć jak najlepsze naczynie. Glina jest twarda, więc on naciska coraz bardziej. Te naciski są bolesne, ale on wie, że chce mieć piękne naczynie, zaszczytne, do celów zaszczytnych. Naciska rzeczy bolesne. Widzi części, z których się nie da nic ulepić, więc je odrywa. To jeszcze bardziej boli. Ale on chce w finale mieć najpiękniejsze naczynie. Takim chce mnie i ciebie mieć. Największe podobieństwo do Jezusa Chrystusa. A inny obraz, mój ulubiony. Obraz złotnika, który chce uzyskać złoto najwyższej próby. Stawia je na tyglu. Podgrzewa je, bo złoto najwyższej próby to jest złoto, które ma jak najmniej zanieczyszczeń. Więc podgrzewa je. Im większa temperatura grzania, tym więcej brudów wypływa na wierzch. I tak działa Bóg. Podgrzewa nasze życie i więcej brudów wypływa na wierzch, a on jak złotnik wybiera małą łyżeczką, brud po brudzie, po to, żeby kiedyś żadnego brudu nie było, a on spojrzy i zobaczy tam swoje odbicie i powie, dzieło doskonałe. I coś takiego Bóg chce z naszego życia. Jego największym pragnieniem jest to, byśmy na finale byli podobni do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wykorzystuje do tego nasze problemy? Oczywiście, że tak. Może użyć pokus, które diabeł na nas zsyła? Na pewno. Może użyć zranień, które doświadczyliśmy od kogoś? Na pewno tak. Chodzi o efekt końcowy. Jak najpiękniejsze podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Dzień po dniu chcę być jak Jezus. Tego pragnę, by być jak On. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Boże Ojcze, dziękuję Ci, że powołałeś nas do nieustannego rozwoju. Chcesz, żebyśmy rozwijali się na podobieństwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, dzisiaj wielu z nas przechodzi przez problemy. I może zadajemy sobie, wiesz, pytanie, dlaczego to się dzieje? A może właśnie Twoja odpowiedź jest prosta. Chcę mieć bliżej Ciebie. Chcę, byś bliżej mnie był czy była. Chcę, byś była bardziej podobna do mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Panie, wielu z nas jest na pustyni, gdzie diabeł przychodzi z pokusami i kiedy mamy naturalne potrzeby, on podsyła nam rzeczy, byśmy je zaspokojali w nienaturalny sposób. Panie, powiedziałeś, że z pokuszenia dasz wyjście, abyśmy je mogli znieść. Jesteś zwycięzcą, Panie. Panie, a może jesteśmy ranieni przez innych ludzi? Może kpią z nas, wyśmiewają się, może zostaliśmy zranieni w sposób fizyczny, psychiczny, seksualny, Panie, w jakikolwiek sposób. Panie Jezu, chcemy od Ciebie uczyć się przebaczenia. Chcemy wejść w proces wybaczania. Może będzie trwał długo, ale chcemy się poddać, chcemy tak jak Ty, przebaczać tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam, żeby prawdą była dla nas ta modlitwa i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Panie, dziś o to Cię prosimy. Miejmy pochylone głowy. Może dzisiaj to słowo jest szczególnie dla Ciebie i chcesz osobistej modlitwy. Daj znać przez podniesienie ręki. Tak, to było słowo dla mnie. Dziękuję bardzo. Dzięki, słuchajcie. Panie Boże, znasz nasze serca i nic nie jest przed Tobą ukryte. Ja chcę Cię prosić o te osoby, o mnie samego, Panie mój, by obraz Chrystusa został w nas ukształtowany, a nas przeprowadź przez te rzeczy, przez problemy, przez pokusy, Panie, przez te zranienia, przeprowadź nas zwycięsko. Prosimy Cię o moc Twojego Ducha Świętego, który nas uzdalnia do tego. Prosimy Cię o to, Panie. Amen.